12 minut po 21:00 przechodzimy do części stricte magazynowej. W niej koszykówka, siatkówka, futbol amerykański, tenis ziemny oraz piłka nożna. Startujemy już po chwili muzyki. Siedemnaście minut po godzinie 21:00. Zgodnie z zapowiedzią to koszykówka rozpocznie nam dziś część magazynową. Po ponad 3-tygodniowej przerwie do gry w Energa Basket Lidze Kobiet wróciły koszykarki Polskiej Strefy Inwestycji Enei Gorzów. Udanie wróciły, bo pokonały wczoraj na wyjeździe DGT Politechnikę Gdańską 78-72. Trener Dariusz Maciejewski oczywiście cieszy się z tego zwycięstwa, zwłaszcza że gorzowski zespół miał spore problemy w trzech pierwszych kwartach tego spotkania.
Bardzo ważne dla nas zwycięstwo w kontekście tego, że widać było po nas, że 25 dni nie mieliśmy meczu i słaby timing, wprowadzenie nowego gracza też do zespołu, to jeszcze nam ten timing mocno zaburzyło i bardzo dobrze, żeśmy zagrali w tej końcówce mądrze i zmieniliśmy system defensywy i to nam przyniosło efekt i w kilka dobrych akcji pod kosz w tej końcówce, no i bardzo dobrze domino. Chociaż chyba kluczowa akcja Kasi Dźwigalskiej, ten wszechwyt oraz rzuty. Także w tej końcówce zagraliśmy naprawdę tak, jak powinniśmy grać, a więc bardzo agresywnie, konkretnie, z przejściem dobrym z obrony do ataku i z mądrymi grami, z dobromądrymi wyborami w ostatnich minutach. No, domino dzisiaj naprawdę bardzo istotne, dwa celne rzuty, kilkanaście asyst, bardzo fajnie i cieszy zwycięstwo, tym bardziej, że po tak trudnym meczu.
Przez trzy kwarty tylko jeden rzut z gry Megan Gustafsson, ona zneutralizowana została, czy po prostu inne opcje też były poszukiwane?
Myślę, że dobrze była broniona, bo wiadomo, że to jest jedna z najważniejszych naszych zawodniczek, szczególnie w ofensywie i była tu bardzo dobrze broniona. Była broniona na granicy faulu i to nie przypadek, że centry, wszystkie zawodniczki, które grały na boisku, jedna z Rymarenko zleciała, Koc chyba miała trzy przewinienia, jak się nie mylę, albo nawet cztery i ta Kanadyjka również, a więc ona zrobiła tam gdzieś tą swoje, ale generalnie była naprawdę grana, broniona naprawdę dzisiaj dobrze i miała kolosalne problemy. Dobrze się obudziła w tej samej końcówce i jej punkty były niezmiernie potrzebne do zwycięstwa.
Debiut Shatori Walker-Kimbrough, na ile, tyle ile był możliwy, ile wykorzystała swój potencjał?
No, było widać już na treningu, że to nie jest taki gracz, który jest taki bezczelny i grający pod siebie, kreujący sobie punkty. Bardziej to widać, że to jest gracz, który potrzebuje czasu, żeby wejść w system grania i to po prostu już na treningach to było widać, dzisiaj to potwierdziło. Na nią będziemy musieli czekać, oby nie jak tak długo i oby jak najszybciej weszła w rytm, poczuła zespół, bo jest nam niezmiernie potrzebna. Wygrywanie meczy, nie wyobrażam sobie, żeby ona nie dokładała nie tylko swoich punktów, ale żeby nie była takim egzekutorem i kreatorem gry.
No tak jak też tu rozmawialiśmy przed meczem, zwycięstwo tutaj daje taki komfort odcięcia gdzieś tej Politechniki jako goniącego zespołu pierwszą czwórkę.
Tak, no na pewno. No mamy wszystkie mecze na wyjeździe, bo i Sosnowiec był trudny, Poznań bardzo podobny mecz jak ten. Też przegrywaliśmy kilkunastoma punktami, wróciliśmy do gry, przepchaliśmy samą końcówkę. To też do nas dobrze świadczy i to są bardzo ważne zwycięstwa. Na wyjeździe są jakby podwójnie liczone i dlatego to jest jakiś komfort taki, że mamy w tej chwili parę punktów przewagi i faktycznie prawdopodobnie tym meczem chyba ten dół żeśmy trochę odcięli, a więc więcej swobody, ale teraz trzeba walczyć o to, żeby jak być najlepiej rozstawionym przed playoffami.
Bo w Lublinie poprzeczka pójdzie wyżej.
No zdecydowanie, tym bardziej, że mamy w pamięci ten mecz, który był w Gorzowie po tym COVID-zie. Mam nadzieję, że to będzie zdecydowanie inny mecz, ale tam od chyba kilku sezonów nie wygraliśmy, także na pewno będziemy musieli zagrać doskonałe zawody, dużo lepsze od tych, które graliśmy dzisiaj, żeby myśleć o tym, żeby wygrać taki mecz.
Katarzyna Dźwigalska, kapitan gorzowskiej drużyny, no mocno postawiły tutaj warunki Gdańszczan.
No ale tego się spodziewałyśmy, nie liczyłyśmy na to, że to będzie łatwe spotkanie, tym bardziej no, pierwsze spotkanie też gdzieś dla nas po dłuższej przerwie, plus nowa zawodniczka, którą też trzeba wprowadzić do gry i wiedziałyśmy, że tutaj będą ciężkie postawione warunki i praktycznie cały mecz przegrywałyśmy, udało się na szczęście w czwartej kwarcie gdzieś wyrównać to spotkanie i przechylić szale zwycięstwa na własną korzyść. No taki jest ten sezon. Nie jest on łatwy, jest dużo przerw, jest dużo takich wytrąceń właśnie z takiego... Ciężko jest złapać taki rytm grania. Mam nadzieję, że teraz już mamy kompletny zespół, jesteśmy wszystkie i mam nadzieję, że treningi i mecze pomogą nam znaleźć ten właśnie meczowy rytm i grać coraz lepiej z meczu na mecz.
25 minut po godzinie 21. pierwszej. Teraz w tej części magazynu sportowego Radia Zachód będziemy rozmawiać o siatkówce. Nasz jedyny pierwszoligowiec Olimpia Sulęcin zakończyła rok 2020 zwycięstwem u siebie z Mickiewiczem Kluczbork 3-1. Sulęcinianie dzięki temu są na 9. miejscu w tabeli i tracą tylko 3 punkty do będącej o lokatę wyżej na 8. miejscu Awi Świdnik. Nic więc dziwnego, że w Olimpii panują teraz dobre nastroje, o czym przekonał się Filip Górecki, który rozmawiał z wieloletnim trenerem, a obecnie włodarzem sulęcińskiego klubu.
Łukasz Hajec, prezes Olimpii Sulęcin. Rok dobiega końca. Najważniejsze, że z sympatycznym akcentem.
Tak miało być, dokładnie. No, byliśmy naprawdę, przystępując do tego meczu, ja byłem i myślę, że cały sztab i zawodnicy też byliśmy pewni, że zagramy tutaj dobry mecz i że możemy zgarnąć tutaj 3 punkty.
No i jesteście na takiej już wreszcie małej fali po tej fatalnej paście, jaka miała miejsce po powrocie, po tej przerwie.
Tak, no mówię, no w końcu trenujemy, chyba 3. tydzień już wszyscy zdrowi, w komplecie i to musi się przełożyć na lepsze nasze wyniki, bo ten zespół ma ogromny potencjał i to dzisiaj pokazaliśmy, grając z Kluczborkiem, który jest wysoko w tabeli i bardzo dobrym zespołem, doświadczonym. Myślę, że teraz jak byleby tylko zdrówko było i chłopaki będą grali coraz lepiej.
Trudny rok sportowo, a czy trudny rok finansowo i organizacyjnie dla klubów w tej sytuacji, jaka jest?
Naprawdę pełne obawy mieliśmy, jeżeli chodzi o ten sezon przystępujący, jak ta pandemia wyszła na światło dzienne. Ale odpukać naprawdę tutaj wszyscy nasi sponsorzy, miasto, powiat, wszyscy razem podjęliśmy tą rękawicę i ten budżet naprawdę dopięliśmy i teraz pracujemy, żeby on był większy na przyszły sezon.
Wszyscy, znaczy żaden sponsor się gdzieś po drodze nie wykruszył?
Myślę, teraz z głowy nie powiem, ale 95% sponsorów z nami cały czas jest na dobre i na złe i mówię, no to tam zawsze jest tak, że jak jednego roku wypadnie, no to przyjdzie kolejny i całe szczęście, no mówię, no tutaj cieszymy się z tego ogromnie i bardzo dziękujemy.
A jak się na to wszystko patrzy i organizuje z boku w roli tylko prezesa?
Bardzo fajne doświadczenie i powiem szczerze, no dużo przemyśleń, dużo nowych doświadczeń, a przede wszystkim chłodną głową można spojrzeć na pracę zawodników, sztabu, jak to wszystko się dzieje, mecz można na spokojnie, dużo wniosków, które myślę, że zaowocują na następne lata.
Czyli to była dobra decyzja?
Bardzo dobra, każda decyzja, ja nie żałuję swoich decyzji, zawsze one są chociaż bardziej lub mniej przemyślane, ale to są moje decyzje i one nigdy nie żałuję, jakie podjąłem decyzje.
To trener, nie wiem, ma się obawiać powrotu prezesa jako pierwszego trenera, czy niekoniecznie?
Niczego nie musi się obawiać.
Na zegarach 21:32. Teraz porozmawiamy o wciąż rozwijającej się dyscyplinie w naszym kraju, także w naszym regionie, chociaż dla niektórych nadal dość egzotycznej. Sezon 2020 nie był łatwy dla klubu futbolu amerykańskiego Wataha. Zielonogórzanie ostatecznie zajęli 6. miejsce w rozgrywkach LFA 9, czyli w rozgrywkach 9-osobowych, ale już bardzo poważnie myślą o występach w tym nowym 2021 roku, o perspektywach na kolejne miesiące, utworzeniu Polskiego Związku Futbolu Amerykańskiego, samej lidze, jak i przygotowaniach do niej. Rozmawialiśmy z prezesem klubu futbolu amerykańskiego Wataha Zielona Góra, Sebastianem Domańskim.
Myślę, że z przygotowaniami wystartujemy w okolicy marca. To już powinno być raz, że sytuacja, gdzie każdy spokojnie odpocznie, zaleczy te swoje mikrokontuzje. Dwa, to już będzie pogoda, gdzie będziemy mogli spokojnie wejść na stadion. To jest zawsze ten komfort, że jednak fajnie jest ćwiczyć u siebie na boisku niż gdzieś na zamkniętej hali. A jeżeli sytuacja pozwoli, też fajnie byłoby wystartować z rekrutacją. Mamy nadzieję na troszeczkę świeżej krwi. Może uda się ściągnąć kilka nowych osób. Przypomnijmy, że chociażby w zeszłym sezonie udało nam się ściągnąć Mateusza, tak? Czyli który dostał nagrodę Rookie of the Year w tym sezonie. Jeżeli chodzi o sam sezon nadchodzący, zostajemy w futbolu 9-osobowym. Dajmy sobie jeszcze spokojnie ten rok na odrobienie niejako strat, na przeorganizowanie się, na spokojne przygotowanie się do tej gry 11-osobowej. Nasz sezon na chwilę obecną planujemy tak sierpień, wrzesień, październik. Liczymy, że ta sytuacja też krajowa troszeczkę się uspokoi, że uda nam się i spokojnie wrócić do treningów, uda nam się spokojnie w końcu grać mecze przy pełnej publiczności, a nie przy szczątkowej publiczności na trybunach. Bo chcielibyśmy też wrócić i cieszyć się tym futbolem. Tak? Cieszyć się i z kibicami, wrócić do tej formuły festynowej, takiej, gdzie każdy może przyjść z rodzinami i spędzić ten czas na boisku, przy boisku, spokojnie zjeść jakiś tam posiłek, pobawić się trochę ze swoimi dziećmi i obejrzeć to widowisko. Na pewno to, co wiemy już na ten dzień dzisiejszy, odchodzimy od formuły turniejowej. Wracamy do stałej formuły jednomeczowej. Jeszcze nie wiemy, czy to będzie mecz i rewanż, czy może to będzie tak, że będziemy mieli różne mecze z różnymi drużynami, czy to w domu, czy na wyjeździe. To wszystko się, myślę, ustabilizuje gdzieś w okolicy stycznia, początku lutego. Takie przynajmniej już informacje krążą zarówno pomiędzy drużynami, jak i takie sygnały mamy bezpośrednio ze Związku Futbolu Amerykańskiego. Jeżeli chodzi o sam związek, na chwilę obecną są to już ostatnie jakieś tam elementy, gdzie dopinają tą formalizację, czyli czekają na zatwierdzenie przez dawne Ministerstwo Sportu, teraz Ministerstwo Kultury. No i liczymy, że od 2021 wszystko będzie działo się pod egidą już oficjalnego Związku Futbolu Amerykańskiego w Polsce, czyli ten sport nareszcie urośnie do rangi sportów profesjonalnych. Tak? To nie będzie sport amatorski jak do tej pory. Każdy z zawodników nareszcie będzie mógł się pochwalić, że jest pełnoprawnym polskim zawodnikiem futbolu amerykańskiego.
Jak się mają finanse klubu w tych trudnych czasach?
Ucierpieć na pewno ucierpiały. No niestety ten rok był na tyle szalony dla wielu firm i wielu naszych partnerów, gdzie sami musieli obciąć to wsparcie. Wiemy, że nam twardo kibicowali. To chyba jest najważniejsze, tak? A my też musieliśmy dużo ruchów po swojej stronie poczynić, żeby tymi finansami, które mieliśmy, dociągnąć do końca roku. A powoli już planujemy następny rok. Jak to się uda, zobaczymy. Ileś tam już wersji budżetowych przygotowaliśmy sobie, dyskutowaliśmy. No, koniec końców zobaczymy, jak po styczniu to wszystko będzie wyglądać.
A co możesz powiedzieć na temat koncepcji budowy składu na kolejny sezon? Czy będziecie chcieli jakby zatrzymać większość tego zespołu? Czy jakieś powroty może się szykują?
Na pewno większość składu chcielibyśmy zostawić. No, większość, praktycznie cały skład chcielibyśmy zostawić. Mamy nadzieję, że kilka osób wróci. Tak? Przez pandemię też byli gdzieś tam odcięci, czy to od treningów, czy od meczów, albo musieli zmienić pracę, no bo taka była nie inna sytuacja, albo z przyczyn powiedzmy zdrowotnych czy rodzinnych musieli się na ten sezon wycofać. No mamy cichą nadzieję, że jednak wrócą. Chcielibyśmy też wrócić do tematu juniorów. Czyli jeżeli sytuacja pozwoli powrócić do tego tematu juniorskiego, straciliśmy rok. Tak naprawdę wszystkie przygotowania, które poczyniliśmy w 2019 roku, czyli budowa drużyny juniorskiej, kilka sukcesów, które tam się nam udało wywalczyć, tak, bo to był przede wszystkim debiut i naprawdę fantastycznie na tamten sezon zakończyliśmy to. To jednak część tych juniorów, teraz już seniorów, mogła przejść do składu seniorskiego. Część juniorów niestety nie z racji wieku, więc mamy nadzieję, że uda się to wszystko wskrzesić i ponownie wystartować, bo jednak też potrzebujemy tej takiej stałej rotacji, żeby ta młodzież najpierw się wyszkoliła, później mogła zasilić skład seniorski. No, a siłą rzeczy niestety seniorów prędzej czy później będą powolne odpływy na emeryturę.
Jeszcze ostatnia kwestia. Niedawno stanąłeś na czele zarządu, zostałeś nowym prezesem klubu futbolu amerykańskiego Wataha. Jakie cele sobie stawiasz na tą kadencję?
Na pewno chcemy dalej to pchać do przodu. Tak? Chcielibyśmy, żeby ten futbol się rozrastał. Duży cel przed nami, który się pojawia. 2021 to jest dziesięciolecie futbolu amerykańskiego w Zielonej Górze. Tak dokładnie 10 lat temu były pierwsze mecze rozgrywane jeszcze pod egidą Dragons. Chcielibyśmy powrócić troszeczkę też do tej historii, troszeczkę przez ten rok nadchodzący, bo przypominać, jak to wyglądało, co już osiągnęliśmy, no i mieć nadzieję, że dalej będziemy rozrastać. Tak? Liczymy po cichu, że ten sezon nadchodzący będzie faktycznie takim przejściowym i że uda nam się gdzieś w 2022 wrócić do tej formuły 11-osobowej i powoli się z powrotem piąć w górę w tej drabince futbolowej w Polsce.
19 minut dzieli nas od godziny 22. W tej części magazynu sportowego Radia Zachód będzie tenis ziemny. Najlepsza zielonogórska zawodniczka Martyna Kubka niedawno już oficjalnie zmieniła klub i z GKT Nafty Zielona Góra przeszła do CKT Grodzisk Mazowiecki. O kulisach tej zmiany, przeprowadzce do Warszawy oraz wyborze, czy ważniejsza dla 19-letniej Martyny jest obecnie gra singlowa czy deblowa, Krystian Machalica rozmawiał z Jackiem Kubką, wiceprezesem do spraw sportowych GKT Nafta Zielona Góra, a prywatnie ojcem Martyny.
Martyna Kubka nie od wczoraj jest zawodniczką CKT Grodzisk Mazowiecki. Chyba szkoda dla klubu GKT Nafta, bo tracicie naprawdę wartościową zawodniczkę.
Przejście Martyny do innego klubu było nieuniknione, ponieważ Martyna od jesieni, od października tak naprawdę przeprowadziła się do Warszawy całkowicie. Studiuje na Akademii Leona Koźmińskiego psychologię w zarządzaniu. No i cały sztab trenerski i bazę ma tak naprawdę w Warszawie. No i w tej chwili też po części w Kozerkach, w Akademii Tenisowej Kozerki, która powstaje jako, będzie to największy obiekt tenisowy w Polsce również będzie to baza Polskiego Związku Tenisowego. Więc no, ten kierunek wydawał się naturalny.
Pan chciał tego przejścia do klubu CKT? Pytam też w kontekście tego, że jest pan ojcem, no i gdzieś tam kontakt z córką jest utrudniony.
To znaczy, no, Martyna tak naprawdę w Zielonej Górze to już od jakiegoś czasu nie trenowała. Póki jeszcze uczyła się w 7 LO w Zielonej Górze i przyjeżdżała na zaliczenia, no to częściej bywała w domu w Zielonej Górze i trochę też tutaj trenowała. Natomiast no, w tej chwili już i trener, czyli Maciej Synówka, jej główny trener tenisowy, trener przygotowania fizycznego Paweł Rzepecki, no mieszkają w Warszawie, także no już inaczej być nie mogło.
Kiedy ostatni raz widział się pan z Martyną?
5 września był Narodowy Dzień Tenisa, który również odbywał się w Zielonej Górze, więc Martyna 5-6 września tak przyjechała z Maćkiem tutaj no, promować tenis w Zielonej Górze. Tak, i kolejny raz to było dopiero zgrupowanie Fed Cup, czyli pod koniec listopada z Dawidem Celtem. No i właśnie tak drużynowe Mistrzostwa Polski, które były 1-3 grudnia. I po czym poleciała na 3 turnieje do Tunezji. No i udało się w tej chwili teraz, że z Tunezji po powrocie do Berlina była tydzień w domu w Zielonej Górze, więc tak długo nie była dawno.
Tenis tanim sportem nie jest. Jak wygląda kwestia sponsorowania Martyny?
Wydaje się, że organizacyjnie wszystko mamy poukładane bardzo dobrze. Do Polskiego Związku jako sponsora wraz z Lotosem dołączyły dwie inne firmy, w tym jedna zielonogórska teraz od stycznia. Dodatkowo Martyna przeszła do Grodziska i tam również będzie miała fajną bazę treningową. Więc na ten moment organizacyjnie wygląda to dobrze.
Pan też współpracuje z trenerem CKT Maciejem Synówką, też trenerem Martyny?
To znaczy z trenerem, z Maćkiem Synówką, my już współpracujemy ponad rok, więc to jest indywidualny trener Martyny. A przynależność klubowa do klubu z Grodziska to jest powiedzmy druga sprawa. Natomiast kontakt jak najbardziej z właścicielem, panem Jarkiem Lewandowskim jest bardzo dobry, także nie narzekamy. Uważam, że wszystko będzie się układać bardzo dobrze.
Single, double, na co Martyna Kubka powinna postawić?
To znaczy na tym etapie oczywiście nie ma jeszcze, Martyna nie ma 20 lat, więc jeszcze jest młodą zawodniczką, więc jeszcze za wcześnie stawiać powiedzmy czy na singiel. Zdecydowanie singiel, natomiast Martyna w deblu osiąga bardzo dobre wyniki, zresztą ona była mistrzynią Europy juniorów, mistrzynią Polski kobiet, wygrała sporo turniejów, także ten debel jest również ważny, natomiast zdecydowanie singiel, a debel w tle. Jeszcze warto by wspomnieć, że w tej chwili Martyna, to może dodam, po 10 dniach przerwy rozpoczyna okres przygotowawczy, który będzie trwał w granicach 7-8 tygodni nawet, czyli dosyć długi. W Warszawie w całości będzie przeprowadzany, a od marca turnieje. Od marca turnieje, gdzieś będziemy szukać jakichś kierunków, tam gdzie można grać na zewnątrz, na wierzchniach twardych. A od drugiej połowy maja mamy nadzieję, że ten cykl turniejów Lotos PZT Tour, ale oczywiście już w kalendarzu międzynarodowym, no, będzie możliwy do zorganizowania, no i będzie powiedzmy w granicach 8-9 turniejów latem w Polsce. Pula nagród 15 000 dolarów, 25-60, może jakaś setka będzie, także mamy nadzieję, że będzie można w kraju tutaj w fajnych turniejach zagrać.
A cel na ten rok to chyba awans w rankingach?
Zdecydowanie tak. Nie będę mówił w jakie rejony, natomiast oczywiście jak najbardziej.
9 minut dzieli nas od godziny 22. Pod koniec programu będzie jeszcze futbol i wspomnienie wybitnej i zasłużonej postaci dla gorzowskiej kobiecej piłki nożnej. W sobotę w wieku niespełna 58 lat zmarła nagle Eleonora Sikora, jedna z najlepszych gorzowskich zawodniczek w historii. Jako bramkarka z TKHF Stilonem sięgnęła po historyczny pierwszy tytuł mistrzyń Polski w 1992 roku. Wcześniej zdobywała także złote medale w halowych mistrzostwach. W 1986 roku zadebiutowała w reprezentacji Polski. Po zakończeniu kariery Eleonora Sikora poświęciła się pracy trenerskiej, szkoliła młodzież, a po spadku z Ekstraligi w 2007 roku objęła na jeden sezon pierwszy zespół. Pracowała też przez wiele lat jako wykładowca na Akademii Wychowania Fizycznego, gdzie uzyskała tytuł doktora. Eleonorę Sikorę wspomina wieloletni trener TKKF Stilonu Gorzów i był asystent selekcjonera reprezentacji Polski Jan Suwary.
Eleonora po prostu zapisała się bardzo tłustymi skrzonkami w naszej piłce jako sportmenka, jako bramkarka w tym przypadku. Pamiętam, Eleonora pojawiła się na krótko przed mistrzostwami Polski w hali w Gorzowie, gdzie byliśmy organizatorem, i weszła chyba w drugim czy w trzecim meczu do bramki, bo pojawiła się, była chyba na dwóch czy na trzech treningach i zrobiła ogromne wrażenie. Tak jakby przyszła zawodniczka z jakiegoś lepszego klubu do nas. No i kiedy weszła na boisko, no od razu pojawiła się z tej najlepszej strony, no stała się najlepszą bramkarką tego turnieju i ta kariera się tak potoczyła dalej. Graliśmy jeden z pierwszych oficjalnych meczy reprezentacji Polski z reprezentacją Czechosłowacji. Graliśmy to w Bielsku-Białej i byliśmy na zgrupowaniu w Szczyrku. Eleonora była jedną z dwóch bramkarek w tym meczu i przy wyniku 1-0, gdzie przegrywaliśmy, weszła do bramki w drugiej połowie meczu. Pokazała się z bardzo dobrej strony. Wszyscy trenerzy tu polskich klubów dzwonili: z jakiego klubu przyszła ta pani, która u ciebie teraz jest na bramce? Eleonora bardzo szybciutko się zaklimatyzowała jako sportmenka piłki nożnej kobiet i ja byłem wtedy drugim trenerem przy panu Kopciu. My ten mecz zremisowaliśmy 1-1 i tu już poszedł sygnał, bo to byliśmy niejako pionierami tej piłki kobiecej w Polsce. Poszedł sygnał od razu, że ze Stilonu zawodniczki są niesamowite, od razu są wiodącymi, a nie uzupełniającymi skład. Sytuacja Eleonory potoczyła się w bardzo dobrym kierunku, bo to była nie dość, że bardzo dobra uczennica. To był wzór, była tak uczynna, tak mądra, tak tryskało z niej jakieś, no trudno to powiedzieć, no jakaś taka osobowość, która jest niesamowita.
Szkoliła młode dziewczyny, tak, i była też przy pierwszym zespole przez jakiś czas.
Kończąc karierę w bramkarki, po prostu kończąc studia na WF, została jako pracownikiem naukowym tej uczelni w dziale anatomii. Ja nie miałem problemu do dzisiaj. Jak ktoś mnie zapyta, mówię: słuchaj, ty kiedyś nie miałeś urazu w drużynie. Ja mówię, bo wiesz co, każda dziewczyna, która miała jakiś ból w kończynach, w nogach czy gdzieś tam, to mówię, szła do Eleonory. Eleonora wszystko wytłumaczyła, wszystko zrobiła to, co trzeba. No, nie musiałem mieć masażysty, nie musiałem mieć lekarza na wiele, wiele spraw. Eleonora później też jako pracownik była trenerką u nas w TKKF-ie od młodzieży, od kadetek, gdzie wspaniale organizowała te dziewczęta. No, grały bardzo fajnie i też te same cechy, które sprzedawała nam, będąc w drużynie pierwszego zespołu. To samo kształtowała dziewczyny w kadetkach. Dlatego tamte lata, kiedy ja byłem trenerem, myśmy ciągle grali w czubie najwyższej klasie rozgrywek. To nie było żadnych problemów z doskonaleniem młodzieży, która wchodzi do pierwszej drużyny. Także tutaj ja bardzo dużo dla Eleonory zawdzięczam, a mi jest ciężko mówić w tej chwili, że już jej nie ma. Była przecież w PZPN-ie wiceprezesem do spraw szkolenia młodzieży. Także była doceniana. To wszyscy w PZPN-ie, którzy też w przeszłości przecież tam rozmawialiśmy przy okazji kończących meczy finałowych, że tam prezes Kazimierz Górski, prezes PZPN-u, czy pan Liskiewicz, kiedy rozmawialiśmy w kuluarach, czy dziękowaliśmy drużynie za tytuł mistrza Polski, to mówili: no, trener, ty masz szczęście, ty masz tu widać taką jedną zawodniczkę, że ona tu ci wszystko ogarnia, tu chyba nie ma żadnych problemów. Ja mówię, no nie mam, no mówię, taka jest, mówię, Eleonora, mówię, no już zaczyna pracę później doktorską, także to była nasza taka wizytówka, gdzie wszyscy widzieli mądrą dziewczynę, ułożoną dziewczynę, także no same superlatywy i po prostu no tak, taki pech ją po prostu teraz dosięgnął. No.
Przypomnijmy, że Eleonora Sikora zmarła nagle, w sobotę w wieku niespełna 58 lat, a wspominał ją trener Jan Suwary. 4 minuty dzielą nas od godziny 22. To już wszystko w dzisiejszym magazynie sportowym Radia Zachód. Za wspólnie spędzoną prawie godzinę dziękuję, Jakub Lesiński.